Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Artur Kiełbasiński, Śniadanie polityków. Czasami technika pokrzyżuje najlepsze plany, jakie były przygotowane. A naszymi gośćmi są dzisiaj Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się panu redaktorowi i państwu po raz trzeci.
I poseł Tadeusz Aziewicz, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, ja witam po raz trzeci.
To cieszę się, że teraz będzie wreszcie skutecznie i możemy porozmawiać. Jesteśmy, przypomnę, w czwórkę. Artur Dziambor, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Też po raz trzeci. I radny Gdańska Karol Rabenda, Porozumienie. Witam, panie radny.
Dzień dobry.
Panowie, jednym z tematów ostatnich dni jest tak zwana Nowa Solidarność, czyli ruch społeczny, który chciałbym powołać Rafał Trzaskowski. I teraz jest pytanie, ja pozwolę sobie zacząć od Tadeusza Aziewicza. Czy to, co się dzieje z tym ruchem społecznym, to tak naprawdę nie jest żółta kartka dla Platformy Obywatelskiej jako partii? Bo jeżeli wasz kandydat mówi, że sposobem walki politycznej, najskuteczniejszym sposobem zagospodarowania głosów jest jednak ruch obywatelski, a nie dalsze funkcjonowanie partii, no to chyba ta partia nie jest za wysoko przez kandydata postrzegana.
Nie, no pytanie jest trochę zabawne, szczerze mówiąc. Pan Rafał Trzaskowski był kandydatem Platformy Obywatelskiej, jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Poparło go ponad 10 milionów Polaków i Trzaskowski ma pełną świadomość tego, że aby wygrać z PiS-em, są potrzebne tak naprawdę dwie nogi. No ta obywatelska oczywiście, bo jest cała masa ludzi, która chce włączyć się w życie publiczne, ale z różnych powodów nie chce formalizować swojej aktywności w ramach partii politycznej. I jest też potrzebna struktura partyjna, no z tym zapleczem, które jest niezbędne do wygrywania wyborów. Ma tutaj na myśli obecność w Sejmie, środki z budżetu, biura poselskie, które są też jakimś zapleczem organizacyjnym każdej formacji politycznej. Także te dwie nogi mogą spowodować to, że w nieodległym czasie, mam nadzieję, że nie będą to pełne 3 lata, po prostu zmieni się władza w Polsce i siły demokratyczne wygrają. Także ja tu nie widzę żadnego napięcia.
A panie pośle, ale to nie jest specyficzna sytuacja, że wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej powołuje ruch ponadpartyjny, nie chcę powiedzieć antypartyjny, ale no równoległy do działalności partii politycznej?
Myślę, że ułożymy dobrze relacje. Jeżeli jest wiceprzewodniczący Platformy, no to z definicji nie będzie to w konflikcie z Platformą, bo linia podziału jest zupełnie inna. Linia podziału to siły demokratyczne po jednej stronie i Prawo i Sprawiedliwość po drugiej. Także tu na opozycji nie ma tak naprawdę wrogów ani przeciwników, a szczególnie pomiędzy Platformą Obywatelską a Ruchem Obywatelskim, który powstał wokół kandydata Platformy Obywatelskiej. Także jestem spokojny. I to, że w świadomości zbiorowej pojawiają się próby skonfliktowania tych dwóch inicjatyw, no pokazuje, że ona jest groźna dla naszej konkurencji politycznej.
Marcin Horała, panie ministrze, pan się boi bardziej partii Platforma Obywatelska, oczywiście jako konkurenta politycznego, czy takiego ruchu ponadpartyjnego?
No, ja mam wrażenie potężnego déjà vu, bo tak się składa, że byłem osobiście w hali Oliwii w roku 2001, kiedy Platforma Obywatelska była zakładana. I dokładnie można by jakby powiedzieć, że to, co mówił pan Trzaskowski o tej nowej solidarności, to mogłoby paść wtedy, albo to, co padało wtedy, mogłoby paść teraz. To Platforma Obywatelska przecież miała być takim otwartym, obywatelskim ruchem łączącym różne środowiska, zapewniającym duży taki pluralizm wewnętrznej dyskusji i tak dalej, i tak dalej. Jak rozumiem, po 19 latach zaszła refleksja, że nic z tego nie wyszło, że jest to po prostu kolejna partia establishmentu III RP, no ale teraz to tym razem to już będzie ruch obywatelski, nowy, świeży i tak dalej. Oczywiście nic z tego nie wyjdzie. I tak naprawdę w sensie politycznym ta inicjatywa nie jest wymierzona w Prawo i Sprawiedliwość, bo raczej ciężko mi sobie wyobrazić kogoś, kto jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, a nagle uzna, tak, nowa Solidarność, ruch obywatelski pod wodzą Rafała Trzaskowskiego, to jest coś dla mnie. Raczej to jest wymierzone politycznie w pana Hołownię. Chodzi o to, żeby po prostu ten wiatr w żagle, którego trochę pan Hołownia zebrał, żeby mógł
przejąć tych wyborców od Hołowni pod hasłem tak niepartyjnym?
Tak jest. No jest w Polsce jakiś elektorat, który objawia się co wybory Ja temu elektoratowi również jako politolog z wykształcenia się dziwię, no ale przyjmuję do wiadomości, że on jest, który z jakiegoś powodu chce uprawiać politykę i nie uprawiać jednocześnie. Chce
może nie lubi słowa partia. Tak, się... Może ci ludzie nie lubią słowa partia. Jakoś nie kojarzy no tak, im się dobrze, jest, tak?
To jest czysta zabawa semantyczna, bo jak w polityce demokratycznej jest jakaś grupa ludzi, która ma wspólny program i aby ten program realizować chce metodą wygrania wyborów przejąć władzę, to jest partia, jak zwał, tak zwał. Jakim tam ruchem, solidarnością, starą, nową się nie nazwie, czy innym tym. I tak i pan Hołownia de facto zakłada partię i pan Trzaskowski zakłada partię, ale obecnie rozumiem, jest walka taka słownikowa. Oto kto obejmie te pojęcie semantyczne ruchu politycznego niebędącego partią, to jest walka między panem Trzaskowskim a panem Hołownią i raczej Prawa i Sprawiedliwości ona nie dotyczy.
Artur Dziambor, z punktu widzenia Konfederacji, jak postrzegacie tego typu ucieczkę Rafała Trzaskowskiego od pojęcia partii, to budowanie tak naprawdę równoległego zaplecza politycznego, to może się sprawdzić jako metoda uprawiania polityki, czy jednak struktura partyjna jasno określona, posiadająca no, określoną strukturę też w terenie, czy to jest droga do sukcesu w polityce polskiej w 2020 roku?
To może od początku ja tylko chciałbym jedną rzecz powiedzieć na temat tego, co powiedział pan Aziewicz. Pan Aziewicz powiedział, że za Rafałem Trzaskowskim stoi 10 milionów wyborców. No tutaj muszę niestety powiedzieć, że może połowa z tego to są rzeczywiście wyborcy Platformy Obywatelskiej czy Rafała Trzaskowskiego, natomiast pozostali to są wyborcy, którzy zagłosowali na niego albo dlatego, że był drugim wyborem, albo dlatego, że był mniejszym złem. Więc to nie są ludzie, którzy będą w stanie stanąć jakoś do walki wyborczej w jego imieniu w przyszłości. To po pierwsze. Po drugie...
A przepraszam, a czy to mogą być uczestnicy tego niepartyjnego ruchu? Czy to też będą osoby, które tak, z Rafałem Trzaskowskim tak, nie chcą mieć nic wspólnego? Poza
nie,
tym...
Nie, no, ci, którzy zagłosowali na niego jako drugi wybór albo jako mniejsze zło, to na pewno nie będą go wspierać dalej, bo mają swoich kandydatów i mają swoich polityków ulubionych. Natomiast ja się dziwię Platformie, że po KODzie nie wyciągnęła jakichś większych wniosków. Ja rozumiem, że Szymon Hołownia się pojawił, natomiast Szymon Hołownia jest do go zagospodarowania, gdyby Platforma chciała. No ale z drugiej strony też, no dlaczegoż ja mam im podpowiadać? Niech sobie się bawią tak, jak sobie chcą. Jeżeli oni uznali, że ruch społeczny, który będzie teraz budowany wokół polityka, który jest wiceprezesem partii politycznej, to jest ta odpowiedź, na którą czekają Polacy. No myślę, że bardziej wiarygodny w tym jest mimo wszystko Szymon Hołownia, który chociaż rzeczywiście nie jest zawodowym politykiem jeszcze na razie. Więc
pytanie, no, czy to zaleta w uprawianiu polityki?
Tak, no właśnie, no więc no dokładnie, my się tutaj chyba z panem Horałą zgadzamy, że wszelkie ruchy w polityce, które krytykują bycie politykiem, są po prostu no takie, że no można popatrzeć, podyskutować, no ale to nie jest nic poważnego.
W krótkim dystansie można o tym mówić, natomiast docelowo to nie jest rozwiązanie, tak?
Czy no, do następnych wyborów mamy ponad 3 lata. Nie wyobrażam sobie, żeby przez ponad 3 lata trzymać poziom zainteresowania ruchem społecznym. Proszę tutaj pamiętać o tym, co się stało na przykład z ruchem Kukiza. Kukiz, który wystartował do wyborów prezydenckich, zrobił oszałamiające 22%.
Z bardzo dobrym wynikiem, przypomnijmy, tak.
I parę miesięcy później jego nowa partia, która była, no nie partia, ale ruch jego, zdobył zaledwie 9% po kilku miesiącach. Tak? Więc tak naprawdę to jest to, co się za chwilkę stanie i z Szymonem Hołownią, i z jakimkolwiek to pomysłem na jakiś ruch społeczny Rafała Trzaskowskiego, bo no, szanowni państwo, no jesteśmy w świecie polityki, w której jednak politykę uprawia się w Sejmie i poza tym Sejmem jest to bardzo trudne, wręcz niemożliwe właściwie na takim poziomie, żeby tworzyć ruch, który miałby konkurować z innymi partiami politycznymi na później, na wyborach w 2023. Więc szczególnie, że to jest dokładnie ta sama ekipa, tak? Bo jeszcze to nie jest tak, że to są oni się ideowo różnią i założeniami i przyszłością dla naszego państwa różnią się diametralnie od tego, czym jest dzisiaj Platforma Obywatelska. Nie, to jest po prostu kopiuj w klej. No więc jaki jest sens? Jaka jest różnica pomiędzy byciem w ruchu społecznym, a byciem w partii politycznej?
Karol Rabenda, czy ta tęsknota Polaków, która się przejawia w niektórych, ale kolejnych wyborach, gdzie pojawia się na przykład Paweł Kukiz ze swoim ruchem, takie dążenie do prowadzenia polityki bez partii politycznych. To jest trwała specyfika polskiego elektoratu, czy to jednak są takie jednorazowe wyskoki, które z czasem będą zanikały? Jak pan to ocenia? Karol Rabenda, Porozumienie.
Moim zdaniem trwały jest ten elektorat, który poszukuje czegoś, co nie jest partią. To wynika pewnie z historycznych niechęci Polaków do partii politycznych. Więc ten elektorat istnieje i jak obserwujemy kolejne wybory, on się kształtuje na poziomie jakichś, nie wiem, 5, 7, może 10.
No czasami trochę więcej, czasami trochę więcej.
No tak, znaczy jeśli mówimy o wyniku Pawła Kukiza, to chyba tam to inne mechanizmy tam zadziałały, a w zasadzie słabość kandydata Platformy Obywatelskiej, ale ten taki elektorat, który w wyborach partyjnych, nomen omen, które parlamentarnych, które są najbardziej partyjne, no to ci kandydaci zbierają od 5 do 10% poparcia i to jest element stały. Chyba to będzie w jakimś sensie jakaś norma w polskich warunkach politycznych. Czy to na podstawie tego da się zbudować trwale jakiś ruch społeczny, jakąś partię polityczną? Tak, ale tylko w przypadku, kiedy to poparcie uda się przekształcić w zgodnie z mechanizmami polityki. Na przykład, jeśli panu Hołowni by się udało do końca kadencji, bo 3 lata, to się zgodzę z przedmówcami, nie da się utrzymać takiej emocji antypartyjnej, zwłaszcza, że przez 3 lata może się kolejna osoba pojawić, która jest jeszcze bardziej bezpartyjna niż pan Kukiz czy teraz pan Hołownia, no to musiałby zacząć działać politycznie. Nie wiem, czy by powinien tworzyć klub parlamentarny, zabierając posłów na przykład Platformy Obywatelskiej czy innych podmiotów. Jeśli by zaczął funkcjonować na zasadach politycznych, to pewnie by miał jakąś szansę przetrwać te 3 lata. A co do nowej Solidarności, no to podejrzewam właśnie, że to jest taka kontrakcja do tego, co się wydarzyło w wyborach z ruchem pana Hołowni. No i tu Platforma w jakiś sposób chciała, czy pan Trzaskowski sam chciała w pewien sposób zareagować na to. No ale to jak wskazują, no nie wiem, bo poza tym wiecem w Gdyni chyba nic się nie wydarzyło, więc możemy to zapisać jako zagrywkę PR-owską, która...
No są wyjazdy do poszczególnych...
Z czasem wakacyjnym pojechała na urlop, tak mi się wydaje.
No ale są też wyjazdy do poszczególnych miejscowości, więc będziemy to obserwować. Ale panowie, porozmawiajmy w ogóle o samej nazwie Nowa Solidarność. Jeżeli popatrzymy na media w ciągu ostatniego półrocza, to środowisko Platformy Obywatelskiej ze Związkiem Solidarność mamy co najmniej 3 przykłady konfliktów. Pierwszy było Europejskie Centrum Solidarności. Nie ma współpracy wokół tej instytucji, która miała realizować tę ideę Solidarności. Mieliśmy spór o tablicę z 21 postulatami, gdzie one tak naprawdę mają być, kto ma prawo no tak naprawdę opiekować się nimi, bo to jest ważny zabytek. Mieliśmy kilka dni temu na szczęście zażegnany spór o wystawę IPN-owską, jak powstawała Solidarność. No i pytanie do Tadeusza Aziewicza, jaka ma być ta nowa Solidarność, jeżeli środowisko Platformy Obywatelskiej jest w tak mocnej opozycji w stosunku do Związku Zawodowego, który no jest korzeniem tych zmian, które następowały po roku 80, a potem 89.
Powiem tak, ja nie do końca przyjmuję pańską tezę, że Związek Zawodowy...
Ja nie mam żadnej tezy, ja zadaję pytanie, panie pośle, grzecznie bardzo.
W tym pytaniu była określona teza w kontekście pewnej ciągłości pomiędzy ruchem Solidarności z 80 roku, a tym, co reprezentuje sobą Solidarność, Solidarność pana Dudy, Solidarność pana Śniadka. Tak naprawdę wielu bohaterów, czy realnych działaczy z Solidarności z 80 roku, czy z podziemia solidarnościowego jest w naszym środowisku i myślę, że mamy pełen mandat do tego, żeby z tego dziedzictwa, podobnie jak wszyscy Polacy, korzystać. I absolutnie nie ma mojej zgody na zawłaszczanie dorobku Solidarności właśnie przez takie osoby jak pan Duda, czy Śniadek, czy inne. To są dwa zupełnie różne światy, zupełnie różny sposób uprawiania aktywności publicznej, zupełnie inna hierarchia wartości. Tamta solidarność jednak łączyła ludzi. Chodziło o to, żeby rozmawiać jak Polak z Polakiem. Ta solidarność, która jest w tej chwili, wspiera tak naprawdę środowiska, w tym prezydenta, który dzielił Polaków, starał się wywołać podział po to, żeby wygrać wybory. Także to są zupełnie różne światy. My chcemy tą solidarność, nową solidarność budować, nawiązując do ideałów sierpnia 80 i mamy do tego pełne prawo.
Ale panie pośle, ja przepraszam, ja nie chcę być złośliwy, ale to Lech Wałęsa powiedział, że gdyby był na miejscu Donalda Tuska 7 lat temu, kazałby pałować protestujących związkowców z Solidarności. To są słowa Lecha Wałęsy, które publicznie wybrzmiały. Wy się utożsamiacie z Lechem Wałęsą. To nie jest dobre pole do współpracy czy używania słowa Solidarność. Chyba że pan inaczej to ocenia.
Lech Wałęsa jest osobą barwną i jest znany z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi. Ja szanuję, bardzo głęboko szanuję pana Lecha Wałęsę za to, co zrobił, a nie zawsze za to, co przepływ emocji mówi. Jednak Lech Wałęsa przeprowadził Polaków przez bardzo trudny czas, przeprowadził stosując metody pokojowe i była to jedna z najlepszych rewolucji, jedna z największych powstań narodowych, jeżeli mogę nawet użyć tego słowa, czerpiąc narodowego dziedzictwa w naszej historii. I za to należy mu się szacunek. I ta solidarność, której on był twarzą, ona jest wzorcem do naśladowania. Jest to jedno z najlepszych naszych wspólnych doświadczeń.
Minister Marcin Horała, panie pośle, jak pan sądzi, ta nazwa Nowa Solidarność to jest tylko szyld, którym posługuje się Rafał Trzaskowski? Czy to rzeczywiście jest próba nawiązania do ideałów tej Solidarności, która powstała 40 lat temu w sierpniu 1980 roku?
To jest zabieg marketingowy z gatunku tych, które widzieliśmy w tej kampanii wyborczej, bo to był taki nowy pomysł tutaj Platformy, sztabowców Platformy Rafała Trzaskowskiego, że oni przejmą wszystkie pozytywne strony Prawa i Sprawiedliwości. Nagle się okazało, że są zwolennikami 500+ po 5 latach, że są zwolennikami niższego wieku emerytalnego, że nawet ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie powinna być, choć wszystko Platforma w Warszawie robiła od 10 lat, żeby jej nie było, łącznie z przywróceniem nazwy Alei Armii Ludowej w miejsce Lecha Kaczyńskiego. A nagle wszystko to jest. No po prostu można powiedzieć drugi PiS. I myślę, że tak samo chodzi o przejęcie, ponieważ wielu nadal trzy Solidarności się bardzo dobrze kojarzy, no więc teraz będzie i druga Solidarność. No to trochę tak jak powiedziałbym nie w radio, tak jak w Radio Erewań. Nie nowa, tylko stara i nie Solidarność, tylko Platforma. I to by było adekwatna odpowiedź, nazwa tego ruchu, stara Platforma. No ale właśnie, trzeba to jakoś marketingowo odświeżać. Jednak myślę, że te manewry nie będą skuteczne, że wierzę tu w inteligencję i mądrość Polaków, bo nawet kłamać trzeba też trochę umieć. No nie tak na chama, nie tak bezczelnie. No każdy wie, że przecież, że Platforma była przeciwna 500+, że to Platforma podwyższyła wiek emerytalny, że była przeciwna obniżeniu
wzrokowości
Lecha Kaczyńskiego. I że również nie jest, delikatnie rzecz mówiąc, tą formacją na polskiej scenie politycznej, która stawia na solidaryzm społeczny we wszelkich jego przejawach. Więc raczej będzie to krótkotrwały zabieg marketingowy. Zresztą o tym już mówiliśmy wcześniej, że tego rodzaju ruchy mają niezwykle ciężko. Nawet gdyby ten ruch miałby być autentycznie obywatelski, to wikła się w pewien paradoks, że żeby osiągnąć sukces politykę, trzeba stosować działania polityczne. Trzeba zostać politykiem, więc elektorat, który chce poprzeć kogoś dlatego, że nie jest politykiem w polityce, no to już abstrahując od sensowności takich decyzji i takich wyborów, no to na koniec sukces tego takiego ruchu jest też jego ostateczną klęską, bo wtedy zaczyna on być polityczny, zaczyna funkcjonować w politycznym otoczeniu, zaczynają być jego przedstawiciele posłami, senatorami, może ministrami i antypolityczny elektorat mówi: o nie, no to są politycy, to ja muszę poszukać czegoś nowego.
Bardzo martwicie tym ruchem.
No, zobaczymy skuteczność tego ruchu. Artur Dziambor, uważa pan, że politycy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, odwołujący się do hasła Nowej Solidarności, są wiarygodni? To jest wiarygodny ruch ze strony tego środowiska politycznego?
Nie, panie redaktorze, ja naprawdę nie wiem, co siedzi w głowach polityków Platformy Obywatelskiej.
Pytam
czy Koalicji
o pana
Obywatelskiej
ocenę wiarygodności tego ruchu.
Tak, no ale to są kwestie ich wyborów i ich wyborców, tak? Jeżeli mamy ruch solidarnościowy, historyczny, który został rozczłonkowany właściwie pomiędzy Platformę i PiS, ponieważ i jedni, i drudzy uważają, że są spadkobiercami pewnej historii. Jedni mają swoich bohaterów, drudzy mają swoich bohaterów. Oni się ze sobą kłócą, oni się nawzajem sobie od czasu do czasu wytykają różne niecne działania sprzed kilkudziesięciu lat, tak? No i zostawmy to. Tak naprawdę historia powinna być załatwiana przez historyków. Te sentymenty, które może mieć społeczeństwo jeszcze w tym momencie, nie są wiodące i nie są najważniejszą sprawą, którą mamy.
A panie pośle, to przepraszam.
Nad tym, co będzie w przyszłości.
Dobrze, a z punktu widzenia przyszłości i Konfederacji, pan znajduje w Solidarności, w tych ideach sprzed 40 lat, które zostały zapisane na tablicach, coś, co dla pana środowiska politycznego jest aktualne, nośne, coś, z czego pan uważa, że pan na co dzień czerpie i korzysta?
Panie redaktorze, no my byliśmy i zawsze jesteśmy i będziemy zawsze wolnościowcami. To znaczy będziemy robili wszystko, żeby rynek był jak najbardziej wolny, żeby przedsiębiorcy mogli sobie działać i rozwijać swoje firmy jak najbardziej z dala od jakiejkolwiek kontroli i jakiegokolwiek ucisku podatkowego. Więc tak naprawdę no wiadomo, że nie jest nam po drodze z ustrojem, który chce nas jakoś kontrolować, który chce nas obserwować, który chce nas podsłuchiwać, który chce wchodzić absolutnie we wszystkie dziedziny naszego życia. I tak jak wtedy Solidarność walczyła z tą przysłowiową komuną, tak teraz niestety no, mamy rząd, który robi wszystko, żeby jak największe były jego wpływy na nasze życie, więc musimy z oczywistych względów się stawiać przeciwko temu i robić wszystko, żeby ten rząd się tak naprawdę od Polaków jak najbardziej odczepił w przyszłości.
To jest daleko idące porównanie obecnej rzeczywistości z tą, którą mieliśmy w 80. roku.
Nie, ja tego nie porównuję. Ja tylko mówię o tym, że mamy w tym momencie rząd, który robi wszystko, żeby gospodarka była jak najmniej wolna właśnie, a żeby ucisk podatkowy był jak największy. W związku z czym no, wyobrażam sobie, że tutaj no, musi się pojawić wolnościowa siła, która będzie z tym walczyła.
No, skoro,
tyle.
Tak? Panie pośle, skoro jest tak...
Czasów nie porównuję oczywiście, bo byłoby to porównanie
absurdalne. Ale skoro jest tak opresyjny rząd, to czemu polska gospodarka tak dobrze wychodzi z zapaści post-covidowej? Komisja Europejska, którą trudno posądzać o jakąś specjalną sympatię dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że polska gospodarka okazała się najodporniejsza z wszystkich gospodarek europejskich. W czerwcu widzieliśmy 0,5% wzrostu gospodarczego rok do roku, tak? Nie miesiąc do miesiąca, tylko rok do roku. Więc chyba z tą wolnością w gospodarce, panie pośle, nie jest najgorzej. Tak śmiem zaryzykować taką tezę.
No, to proszę podyskutować o tym z ludźmi, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, którzy co miesiąc muszą płacić 1500 zł ZUS-u, a potem jeszcze 17% podatku dochodowego od wszystkiego, co zarobili. I plus jeszcze oczywiście VAT, który jest tak zróżnicowany i tak zmienny, że trzeba naprawdę tęgiego umysłu, żeby to wszystko jakoś starać się ogarnąć i żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Tak naprawdę, no niestety, ale my się posługujemy bardzo, bardzo fałszywymi danymi bardzo często. To tak samo jakbyśmy zaczęli dyskutować w tym momencie o tym, że średnia krajowa rośnie, w związku z czym wszyscy jesteśmy bogaci. Tylko tego 5000 z kawałkiem to naprawdę ze świecą szukać, kto tak zarabia. Ale średnią krajową się bardzo chętnie rządy chwalą. Tak samo jak to, że podwyższamy najniższą krajową co roku i teraz już mamy zapowiedzi, że w przyszłym roku będzie to 2800 zł. Oczywiście konsekwencji za to nie
to
ponosi
postulat
przedsiębiorcy.
To był postulat Solidarności. Ja nie słyszałem jednoznacznego stanowiska ze strony rządu.
Ministerstwo z kolei wypuściło, że będzie 2715 najprawdopodobniej. No więc myślę, że się spotkają gdzieś tam i będzie te 2800 albo 2750, żeby zadowolić wspierający partię Związek Zawodowy.
Dobrze,
także o tym powinniśmy rozmawiać. To są te realne problemy, a nie jakieś statystyki, ponieważ te statystyki niestety no nie odpowiadają temu, jak wygląda rzeczywistość na ulicy. Tak samo jak mówimy o tym, co się stało z gospodarką zamkniętą przez Prawo i Sprawiedliwość przez COVID. Prawo i Sprawiedliwość chwali się tym, że no na dłuższą metę to gospodarczo w sumie dobrze wyszło. Tylko, że to do Prawa i Sprawiedliwości nie uderzali codziennie kilkadziesiąt osób, które musiały zamknąć swoje firmy. potem nie uderzają do nich też i następcy. W tym momencie jest tak, ale że panie mamy pośle, mnóstwo problemów nierozwiązanych.
Okej, okay, ja rozumiem i ja nawet zgadzam się z dużą częścią rzeczy, o których pan mówi, ale musi pan przyznać, że to nie jest rzeczywistość polska, tylko to jest rzeczywistość europejska, bo dokładnie Oczywiście. Taka sytuacja była we Włoszech, Hiszpanii, wszędzie. To nie jest jakaś specyfika, że premier Morawiecki uparł się, że zablokujemy polską gospodarkę, a we Włoszech wszystko kwitło. No nie, to są inne realia.
Premier Morawiecki zdecydował się zamknąć polską gospodarkę, a następnie trzymał ją w zamknięciu przez bardzo długi czas, nie wiadomo dlaczego, z ministrem zdrowia, który wykorzystywał autorytet profesora medycyny do tego, żeby nam wprowadzać kolejne obostrzenia, które nie były
Panie
spowodowane
pośle,
absolutnie
daleko,
niczym, poza
daleko zaszliśmy od nowej Solidarności, więc ja pozwolę sobie wrócić do Karola Rabendy.
Ja staram
Karola
się zejść
Rabendy.
Z tego tematu tej nowej Solidarności, bo nie ma o czym gadać. To jest sprawa Platformy, niech się bawią. My powinniśmy rozmawiać o innych
ale
sprawach.
Ale my możemy w dyskusji polityków o tym porozmawiać. Karol Rabenda, pan jest radnym w Gdańsku. Jak na co dzień wygląda współpraca z władzami Gdańska właśnie w kwestii dbałości o dziedzictwo Solidarności, o to, jak funkcjonują te relacje, czy władze Gdańska rzeczywiście dbają o to dziedzictwo w taki sposób, jak rozumie to pana środowisko polityczne, bo to jest oczywiście kwestia punktu widzenia na tę sprawę. Karol Rabenda.
No, tu niestety, ale schodząc z całej Platformy do Platformy Pomorskiej czy Gdańskiej, władz Gdańska, no to moim zdaniem ogólnie jest duży problem z polityką historyczną. Mieliśmy serię różnego rodzaju, nawet skandalicznych wypowiedzi przedstawicieli władz Gdańska. Nie wiem, czy to jeśli chodzi o wybuch wojny, czy teraz niestety na nowo zbliżające się zamieszanie z obchodami 1 września na Westerplatte. Co do pamięci, co do stosunku do Solidarności, no to tu jest problem taki trochę no, historyczny jednak, no bo Solidarność z jednej strony walczyła z systemem komunistycznym, z drugiej strony walczyła o to, żeby Polska była poza blokiem, to oczywiście nie było formułowane wprost, ale mniej więcej o to chodziło, żeby wrócić do Europy. I tutaj część dzisiejszej sceny politycznej tą kontynuuje tą myśl walki z komunizmem poprzednim, czy z jego spadkobiercami, z tą lewicowością, z tym socjalizmem, a druga część, tu mówię o Platformie Obywatelskiej, chce przejąć ten argument Solidarności, że powinniśmy być jak najszybciej, jak najbardziej w Europie. I to oczywiście na swoje potrzeby, swojej agendy politycznej interpretuje jako obecność w Unii Europejskiej i przyjmowanie wszystkiego, co z tą Unią się wiąże, również w sferze ideologicznej. No i tu jeśli byśmy...
Ale to zostawmy to, wejdźmy w te relacje Solidarność władze Gdańska, czy spuścizna Solidarności. W tym momencie to odwoływanie się do Solidarności przez Rafała Trzaskowskiego jest wiarygodne. Pytam pana jako radnego miasta Gdańska.
Moim zdaniem nie jest wiarygodne. Mamy wiele przypadków, na przykład związanych z Europejskim Centrum Solidarności, które jest w stałym konflikcie ze Związkiem Zawodowym Solidarność. I jeśli popatrzymy na to, z czym mamy do czynienia w Europejskim Centrum Solidarności, no to ciężko stwierdzić, żeby niektóre imprezy, które tam się odbywają, były w duchu Solidarności. No ja przypomnę, że tam odbywały się, nie wiem, konferencje, w których dyskutowano o Che Guevarze, który miał być, nie wiem, ja wiem, że to jest postać popkulturowo już wchłonięta przez społeczeństwo, no ale jeśli spojrzymy historycznie, kim był Che Guevara, no to chyba to nie jest osoba, o której powinno się dyskutować albo rozmawiać w Europejskim Centrum Solidarności. Były tam imprezy dla organizacji skrajnie lewicowych. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Solidarność z roku 80 walczyła o to, żeby skrajnie lewicowe, ideologicznie antykatolickie ruchy były pod patronatem Solidarności, nie wiem, forsowane czy w jakiś sposób promowane. To nie jest moim zdaniem odwoływanie się do Solidarności tej, która w roku 80 powstała w Polsce. To jest jakaś część polityki Gdańska, która potrzebuje jakiejś głębszej, głębszego uzasadnienia ideologicznego. No, ta nowa Solidarność, trochę zgodzę się z Arturem Dziamborem, no to jest taki, taki ruch PR-owy, który nie ma większego znaczenia. Podejrzewam, że z końcem sezonu ogórkowego też się skończy ten temat.
No to będziemy się przyglądali, czy temat się skończy, czy temat będzie rozwiązywany nadal, ale wybiegnijmy, panowie, teraz zdecydowanie w przyszłość. Mamy ustalenia na razie na poziomie Komisji Europejskiej związane z budżetem i tym funduszem wspierającym gospodarki europejskie w wychodzeniu z koronawirusa. I pytanie tradycyjnie pierwsze zadaję Tadeuszowi Jaziewiczowi. Ja dużo słyszę, jak Platforma Obywatelska, i jest to oczywiście jej prawo, krytykuje to, co udało się wynegocjować polskiemu premierowi. Natomiast czy są rzeczy, za które pan mógłby Mateuszowi Morawieckiemu pogratulować? I co konkretnie pana najbardziej rozczarowało w tym pakiecie, który udało się wynegocjować na tym etapie ustaleń? Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska.
Uf, zamyśliłem się, słuchając rozważań pana radnego Rabendy. Ja zwracam uwagę na to, że Parlament Europejski podjął uchwałę odrzucającą tą główną część propozycji wynegocjowanej dotyczącej wieloletniego budżetu. Odrzucił, ponieważ ta propozycja jest niekorzystna zarówno dla Europy, jak i dla Polski. Rozumiem, że celem odrzucenia jest to, żeby kontynuować negocjacje i wynegocjować budżet lepszy. Co mi się nie podoba. Nie podoba mi się na przykład to, że nie będzie Erasmusa. Nie podoba mi się to, że będą mniejsze środki na obronność, na ochronę zdrowia. Że w stosunku do tego, co kiedyś negocjował Janusz Lewandowski, jest to łącznie 90 miliardów mniej. Także piłka w grze. Myślę, że dobrze się stało, że Parlament podjął taką uchwałę i życzę premierowi Morawieckiemu większej skuteczności.
Marcin Horała, życzy pan jeszcze większej skuteczności Mateuszowi Morawieckiemu i czy tych pieniędzy rzeczywiście jest mało?
To nigdy nie jest tak, że było tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jakie były wcześniej propozycje i dyskusje, jeżeli sam pan Rafał Trzaskowski w kampanii wyborczej zapowiadał, że on wywalczy dla Polski 440 miliardów w tej perspektywie, a to, co wynegocjował pan premier Morawiecki, to jest 750 miliardów.
No to, ale to z dwóch źródeł, sobie... ale panie pośle, powiedzmy wyraźnie, z dwóch źródeł, tak? Te źródła są dwa, budżet oraz ten program ratunkowy.
Oczywiście, źródła są dwa, niemniej tyle wynosi rachunek korzyści dla Polski. Z jakich źródeł, to szczerze mówiąc ma daleko mniejsze znaczenie. Dwa te podstawowe elementy wyników szczytu i bardzo się dziwię tutaj polskim europarlamentarzystom, którzy później w Parlamencie Europejskim głosowali za tą na szczęście niewiążącą rezolucją przeciwną temu podziałowi. To po pierwsze te ogromne środki dla Polski. Przy poprzedniej perspektywie mówiło się, wszyscy mówili, zwłaszcza po stronie obecnej opozycji, że to jest ostatnia tak korzystna perspektywa dla Polski, że już nigdy więcej w historii takich środków z Unii Europejskiej nie dostaniemy, chociażby dlatego, że Polska będzie się z czasem bogaciła, coraz bardziej będzie zbliżała się do tej unijnej średniej, a te mechanizmy podziału środków często są właśnie oparte o takie wyrównywanie, że im kto bardziej od tej średniej odstaje, tym więcej środków dostanie. Tymczasem mamy w tej perspektywie mieć zdecydowanie więcej środków, a nie mniej. To po pierwsze. A druga sprawa to oczywiście zablokowanie niezwykle niebezpiecznego dla Polski pomysłu wiązania wypłaty tych środków z tak zwaną praworządnością, czyli tak naprawdę z decyzją polityczną albo kilku najsilniejszych państw w Europie, albo wręcz unijnych biurokratów, że jak im się na przykład decyzja polskich wyborców nie podoba, w Polsce rządzi nie ten, co oni by chcieli, no to mogą przynajmniej część tych środków zablokować. To zostało, ten pomysł, ten mechanizm został rozmyty tak, że po prostu nie funkcjonuje. Na ten moment nie ma żadnego powiązania. W konkluzjach szczytu jest, że w przyszłości Komisja Europejska ma takie coś zaproponować. Potem Rada Unii Europejskiej kwalifikowaną większością zatwierdzić i sprawa wraca na Radę Europejską, która już decyduje jednomyślnie tam, gdzie mamy prawo weta, a jeszcze w koalicji z Węgrami i innymi państwami, które z nami w tej kwestii współpracują, z pewnością wszelkie niekorzystne dla Polski rozwiązania możemy tutaj zablokować.
Także jest to praworządność dalej, panie pośle.
Także jest to wielki sukces polskiego rządu. My nie mamy nic przeciwko praworządności. Problem jest taki, że jest to cecha zupełnie zupełnie niezdefiniowana na poziomie, zupełnie niezdefiniowana na poziomie traktatowym. Przystępując do Unii Europejskiej, nie umawialiśmy się na żaden taki mechanizm. Jest mechanizm z artykułu 7, bardzo proszę, proszę go stosować, na niego się zgodziliśmy. I oczywiście widać, że nic z tego nie będzie, że Polskę z tytułu tego mechanizmu w jakikolwiek sposób represjonować.
Panie pośle, i tutaj musimy niestety skończyć po 1,5 minuty. Poseł Artur Dziambor, czego pan może pogratulować Mateuszowi Morawieckiemu, a gdzie odczuwa pan niedosyt na etapie tego etapu oczywiście negocjacji unijnych? I tak proszę 90 sekund, panie pośle.
Tak, 90 sekund to tak szybciutko, dobrze. Pan Mateusz Morawiecki rzeczywiście wrócił z tych negocjacji, ogłaszając wielki sukces. Tymczasem no, ten sukces trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że jest troszkę tak opisywany bardzo ładnie, ale jest jednak pożyczką. Jest oparty w dużym stopniu o pożyczkę. O pożyczkę, w dodatku kredyt taki, który my bierzemy troszkę z taką żoną, z którą my nie jesteśmy pewni, czy my chcemy do końca życia być. I to się później będzie oczywiście kończyło tym, że następne rządy przyjdą i będą te pożyczkę musiały spłacać. Panie redaktorze, niestety jest tak, że łatwo jest tę pożyczkę brać dziś, zgadzając się na wszystkie możliwe warunki, również na to, na te wykluczenia, o których wspomniał tutaj poseł Adziewicz. Ale potem wiadomo, że no nie my będziemy ponosić tego konsekwencje, tylko najprawdopodobniej ci, których będziemy krytykować, gdy będziemy w opozycji. Więc to jest ta postawa, którą sobie przyjął Mateusz Morawiecki. Jeżeli chodzi o to powiązanie z praworządnością, to tutaj akurat się muszę zgodzić z posłem Horałą, ponieważ no my sami od samego początku mówiliśmy, że nie powinno być absolutnie żadnego takiego zapisu, ani w ogóle Unia Europejska nie powinna dążyć do tego, żeby w ten sposób jakiekolwiek państwa wykluczać czy represjonować. Niestety widzimy po tym, co się teraz wydarzyło, że Unia Europejska, mimo tego, że nie jest, to rzeczywiście dąży do tego, żeby być takim super państwem, które decyduje właściwie o wszystkim i tylko o swoim poddanym gminom tutaj mówi, jak ma być. No my z oczywistych względów musimy się przeciwko temu postawić, ale to też, że jest sytuacja taka, jaka jest,
to jest na głosie traktatów, które postawimy kropkę, panie pośle.
Tak jak na przykład traktat lizboński. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Karol Rabenda, czego by pan pogratulował premierowi po negocjacjach budżetowych, a gdzie ma pan niedosyt?
No sukcesu, bo te środki, które zostały wynegocjowane, są faktycznie bardzo bardzo duże. Gdzie mam niedosyt? No, myślę, że niedosyt jest raczej po stronie Unii Europejskiej, bo ta rezolucja, o której mówił pan Adziewicz, to jest na razie rezolucja, która ma taki sam wpływ na rzeczywistość jak inne rezolucje. Nie wiem, że ma być pokój na świecie, też takie
parlamenty. No nie, ona proceduralnie ma większe znaczenie.
Nie ma konkretnie znaczenia, bo prawdziwe głosowanie tak, będzie nad przyjęciem i jeśli chodzi o Parlament Europejski, może on to zawetować, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że w roku, w którym prezydencję sprawuje Angela Merkel pozwoli swoim europosłom i też pewnie europosłom z Platformy Obywatelskiej na zawetowanie tego budżetu. Więc tu jeśli chodzi o te instytucje europejskie, no to faktycznie tutaj nawiązując do wypowiedzi Artura Dziambora, Unia Europejska może nie tyle jest tym superpaństwem, co niektóre ośrodki czy urzędnicy unijni chcieliby, żeby takim super państwem była. No i tutaj sukces państw regionu, że udało się to zablokować w związku z tymi obostrzeniami odnośnie...
I niestety, i w tym momencie ja niestety muszę zablokować pana wypowiedź, bo czas jest nieubłagany. Także dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, gościliśmy dzisiaj Karola Rabendę Porozumienie, Artura Dziambora Konfederacja, Tadeusza Aziewicza Platforma Obywatelska i Marcina Horałę Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo naszym gościom i jeszcze raz przepraszam słuchaczy i gości za zamieszanie techniczne na początku. Czasami tak się po prostu zdarza. Dziękuję bardzo. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.